Chwała Bogu, bracia i siostry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy zgromadzeni dzisiaj przed obliczem Bożym, przed obliczem naszego Pana Jezusa, aby Go wielbić, aby wywyższać Jego imię, aby również doświadczać Jego obecności, Jego łaski, Jego działania. Otwórzmy Ewangelię Jana, Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Chciałbym przeczytać Słowo Boże. Trzeci rozdział Ewangelii Jana i od pierwszego wersetu. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem: musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jest to jeden z fragmentów, który możemy czytać o służbie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Takie dosyć znane miejsce Bożego Słowa, kiedy to pewien człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik. Czytamy, że był on nauczycielem w Izraelu. Wiemy, że tacy ludzie mieli szczególne poważanie, szczególny autorytet. Nauczyciele zakonu Bożego Słowa. Źródła historyczne podają również pewne fakty na temat Nikodema, że był on jednym z najbardziej zamożnych ludzi w Jerozolimie w tamtym okresie, w tamtych czasach. Ale widzimy, że pomimo to, że był człowiekiem bardzo zamożnym, można powiedzieć, był dostojnikiem, szanowanym człowiekiem, w jego sercu była pustka i było pragnienie, aby poznać bardziej i bliżej Boga. Dlatego to pod przykryciem nocy, z obawy może przed swoimi, można powiedzieć, współwyznawcami, z obawy przed jakimś osądem, niewłaściwym zrozumieniem, przyszedł do Jezusa, aby z Nim rozmawiać. I zadał Mu pytanie, znaczy powiedział, stwierdził fakt. Wiemy, że przyszedłeś od Boga. To wiem, na pewno. Bo nikt takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz. Bracia i siostry, w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Wczoraj i dziś i na wieki ten sam. A więc jeśli on czynił cuda za czasów, kiedy żył Nikodem, on również czyni cuda dzisiaj. I dzisiaj ma moc zbawiać, uwalniać i czynić cuda. I wielu z nas tego doświadczyło i wciąż doświadczamy jego cudownego działania, tej potężnej mocy Boga. A więc Jezus Chrystus jest wciąż ten sam. Jest tym samym Bogiem. Być może ktoś z nas dzisiaj ma podobny problem do Nikodema, a może inny jakiś problem, jakąś inną troskę, potrzebę. Pamiętajmy, że kiedy przychodzimy do Jezusa, Bądźmy tymi, którzy oczekują, którzy spodziewają się Jego łaski, spodziewają się, że On odpowie, że odpowie na naszą potrzebę, na naszą prośbę. A więc kiedy On przyszedł i zadał to pytanie, zwróćmy uwagę, że Jezus nie odpowiada Mu na to pytanie, tak jak On chciał usłyszeć. I bardzo często widzimy to w Ewangeliach, że kiedy Jezusowi są stawiane jakieś pytania, On często nie odpowiada to, co ludzie chcieliby usłyszeć, ale to, co powinni usłyszeć. To, co powinni usłyszeć, to, co jest sednem. I tutaj Jezus mówi, wypowiada tę bardzo ważną duchową prawdę. Zawsze podkreślał to Pan Jezus, kiedy mówił coś szczególnego, tymi słowami: zaprawdę powiadam Ci. A więc podkreślił, że będzie mówił coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego. Nie możesz wejść do Królestwa Bożego, nie możesz Go ujrzeć, jeśli nie narodzisz się na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo. Czym jest to nowo narodzenie? Niektórzy ludzie twierdzą, że to jest taka zmiana życia, kiedy to człowiek bierze się w garść. Jest takie nawet powiedzenie, że czuje się jak nowo narodzony. Tak? Są takie powiedzenia. Ale wiecie, to jeszcze nic nie oznacza, jeśli człowiek tak mówi. Jeśli człowiek wypowiada takie słowa, to nowonarodzenie to jest coś, co przychodzi z zewnątrz do nas. Człowiek nie może sam z siebie wytworzyć duchowego życia. Nie może sam nic wykrzesać ze swojego serca. Jedynie może to otrzymać. Jedynie może to otrzymać. I Biblia mówi, że to serce skruszone, złamane serce, że takiego serca Bóg nie ominie nigdy. To jest ta ofiara miła Bogu. Kiedy człowiek nie czuje się silny, mocny sam w sobie, ale widzi, że potrzebuje Jezusa. Potrzebuje łaski, potrzebuje Jezusa. A więc widzimy, Pan Jezus mówi tutaj, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Narodzeni z Ducha Bożego. Duch Boży, Duch Święty, Duch Chrystusa, Duch naszego Pana. On jest tym, który przynosi nam Boże życie. On jest tym, który przekonuje człowieka o grzechu, o potrzebie zbawienia. Ponieważ Biblia uczy nas, że nie ma ani jednego człowieka na tym świecie, na tej ziemi, który by chociaż raz nie zgrzeszył. Nie ma takich ludzi. Tacy ludzie nie istnieją, a w związku z tym, według prawa Bożego, tacy ludzie winni są śmierci. Według prawa Bożego tak jest. Tacy ludzie są winni śmierci. I widzimy, że Bóg nie chciał pozostawić w takim stanie ludzkości, ale posyła swojego Syna na ten świat. To jest ta ofiara, doskonała ofiara. Jedyne czyste ciało, jedyny czysty i święty człowiek, w 100% człowiek i w 100% Bóg. To jest Pan Jezus Chrystus, który chodził po tym świecie. I to jest to doskonała ofiara. I dlatego na podstawie tej ofiary, bracia i siostry, można przyjść do Jezusa. Można prosić Go, aby On przebaczył, aby On oczyścił. To jest ten moment ludzki, moment nawrócenia. To jest taki moment ludzki, człowieka. To, co ja mogę zrobić, to przyjść i nawrócić się do Boga. Ale oczekuję na to, co Bóg zrobi. I to jest dzieło Ducha. To już jest dzieło Ducha. To nowo zrodzenie. To zaistnienie w tym świecie duchowym. A więc ten nowy duchowy człowiek. Biblia mówi, że tacy ludzie, którzy rodzą się do Królestwa Bożego, są jak niemowlęta. Dosłownie. Są jak niemowlęta. Ten wewnętrzny, duchowy, nowy człowiek, który otrzymuje nowy rodzaj miłości, nowy rodzaj piękna, otrzymuje zupełnie nowy system wartości od Boga. Taki człowiek. A więc Pan Jezus mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. I tutaj w 16 wersecie Pan Jezus mówi, że Bóg umiłował ten świat tak bardzo, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. A więc już z kontekstu tego wersetu wynika to, że ludzie, którzy nie wierzą w Syna Bożego, którzy nie mają Go w swoim sercu, nie są pojednani, oni po prostu giną. Taki człowiek ginie. Dosłownie tak jest. Póki człowiek jest silny, póki jest młody, wydaje mu się, może mu się wiele wydawać, Pamiętam, słuchałem zupełnie niedawno kazania pastora ze Szwecji, który nas kiedyś odwiedził. I on opowiadał o takim człowieku, który był pisarzem w Szwecji, bardzo znana osoba, bardzo taki słynny człowiek, ale znany był również ze swojej niezwykłej rozwiązłości. Żył w bardzo niemoralny sposób. I kiedy on już miał tak powyżej 70 lat, rozmawiali z nim ludzie i pytali, to był jakiś tam wywiad z nim przeprowadzony. I on powiedział, że czuje się jak suchy krzew, który nie wydaje już żadnego owocu i nie może wydać. A wszystko to, co mu pozostało, to ten gorzki robak. To ten gorzki robak. On nie może z tym nic zrobić. A więc takie było podsumowanie jego życia. Takie było podsumowanie życia tego człowieka, który żył w przepychu, który żył w wielkiej sławie, można powiedzieć. Ale jaki był koniec jego życia? W jaki sposób podszedł tam do wieczności i do kogo poszedł? To jest bardzo ważne. Człowiek musi mieć świadomość, że posiadamy nie tylko ciało, ale również duch i dusza. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. A więc widzimy tutaj, Jezus mówi, nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Więc widzimy, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię nie jako sędzia w tej chwili, teraz, ale jako ten, który przyszedł, aby świat zbawić. To jest czas łaski, to jest czas zbawienia. Bóg wyciągnął swoją dłoń w stronę każdego człowieka. Nadejdzie też czas, kiedy ta łaska będzie zabrana. Nadejdzie też czas, kiedy Bóg będzie rozliczał ten świat, ponieważ Biblia również uczy, że On jest sędzią sprawiedliwym. Przyjdzie taki dzień, kiedy każdy człowiek będzie musiał stanąć przed Bożym tronem. Przed Bożym tronem. I kto wtedy nas ocali? Kto wtedy nas zasłoni przed gniewem, który jest słuszny i sprawiedliwy? Jedynie Syn Boży, Jezus Chrystus. On jest tym, który wstawia się nieustannie za nami. I wiemy, że Jego ofiara jest doskonałą ofiarą, jeśli człowiek przyjmuje to, co Jezus Chrystus uczynił na Golgocie, na krzyżu. Jeżeli człowiek ufa i wierzy temu, taki człowiek nie zawiedzie się nigdy. Taki człowiek nigdy nie będzie zawiedziony. Ale jest to pewne i prawdziwe. Bóg jest sprawiedliwy i prawdomówny. I Słowo uczy nas, On miłuje ten świat, miłuje człowieka. Miłuje tak bardzo, że poświęcił swojego Syna, że dał swojego Syna. I tutaj Pan Jezus przypomina to wydarzenie, które miało miejsce podczas wędrówki ludu Bożego poprzez pustynię. Wiemy, że nie zawsze oni byli posłuszni Bogu i spotkała ich pewna kara za to, że byli nieposłuszni. Były posłane węże, które kąsiły, gryzły tych ludzi i wpuszczały jad. I człowiek ukąszony przez tego węża umierał. I wiemy, że podczas tej plagi zginęło mnóstwo ludzi. Podczas tego wydarzenia zginęło mnóstwo ludzi. Ale kiedy ludzie uniżyli się przed Stwórcą, Bóg dał im słowo, aby sporządzili sobie miedzianego węża. Podnieśli go do góry i każdy, kto spojrzy z wiarą na tego węża, to ukąszenie nie będzie miało wpływu na jego życie. Wiecie, w taki sam sposób chce diabeł kąsać nasze życie, niszczyć nasze życie. Ale kto z wiarą spojrzy na Golgotę, kto z wiarą spojrzy na Jezusa Chrystusa, ta krew chroni nas od mocy szatana, ta krew chroni nas od wszelkiego rodzaju zła. W końcu ta krew nas zbawia, uwalnia, zbawiony będzie, ocalony. A więc ten przykład podał Pan Jezus Chrystus. Ponieważ człowiek nie jest w stanie uczynić nic, absolutnie nic, co zadowoli Boga, aby być zbawionym. Paweł uczy o tym bardzo wyraźnie. W liście do Efezjan on mówi do nas, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, Boży to dar, nie z uczynków. Aby nikt się nie chlubił. Aby nikt przed Stwórcą się nie chlubił. Oczywiście jesteśmy powołani do dobrego życia, błogosławionego życia, oczywiście tak. Ale jeśli chodzi o zbawienie, jeśli chodzi o przebaczenie grzechów, jeśli chodzi o to, w jaki sposób można wejść do Królestwa Bożego, to tylko przez łaskę, to tylko przez to, co Bóg dla nas uczynił, a nie to, co my dla Niego możemy uczynić. A więc widzimy, jakże to jest bardzo istotne, bardzo ważne, aby umacniać swoje serce w tej prawdzie. Powstańmy, aby podziękować Bogu za to, co uczynił dla nas, za to, że dał nam Syna, za to, że umiłował tak bardzo nas, że posłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chcielibyśmy dziękować Mu za Jego dobroć, za Jego miłosierdzie, za Jego miłość, za Jego wierność.
Drodzy bracia i siostry, jakim świadectwem jesteśmy na rzecz Ewangelii? Czy rzeczywiście żyjemy tak, jak zostaliśmy do tego powołani? Kiedyś pewien misjonarz głosił w Chinach wiele lat temu i napotkał człowieka, który nie znał tak naprawdę Ewangelii, tak ze słyszenia, z nauczania. I ten brat go zapytał, czy słyszałeś kiedyś Ewangelię? On powiedział, ja nie słyszałem Ewangelii, ale widziałem Ewangelię. Jak to możliwe? Jak ty widziałeś Ewangelię? On powiedział, ja po prostu miałem w swojej wsi pewnego człowieka, który przed nawróceniem na chrześcijaństwo był strasznym człowiekiem. Wszyscy się go bali, palił opium, był nieobliczalny, agresywny i potem, jak uwierzył w waszego Jezusa, stał się zupełnie innym człowiekiem i nie ma z nim żadnych kłopotów. Stał się dobrym człowiekiem. Zatem ja widziałem Ewangelię. I my mamy być tą piątą Ewangelią, która świadczy o naszym Panu, o naszym Bogu i Ojcu, aby rzeczywiście dawać dobre świadectwo. O tym między innymi mówił Tytus, kiedy otrzymał od Pawła zlecenie, aby na Krecie głosić zdrową naukę. I posłuchajmy, jak apostoł Paweł prawdopodobnie temu biskupowi Krety przedstawił, co ma tam głosić. I zastanówmy się, jakie rady są skierowane do różnych grup chrześcijan w różnym wieku, w różnych sytuacjach oraz jaka jest motywacja pobudzająca do takiego dobrego życia. Przeczytajmy list do Tytusa, 2 rozdział. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, bardzo ważna jest zdrowa nauka. Apostoł Paweł zaleca Tytusowi, swojemu przedstawicielowi na Krecie, mów, co odpowiada zdrowej nauce, czyli głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Podobnie zwrócił się kiedyś do Tymoteusza, którego pozostawił w Efezie jako pierwszego tam biskupa. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wersecie 13 mówi: wzoruj się na zdrowej nauce, którą słyszałeś ode mnie. Dzisiaj łatwo pójść w takie lekkie chrześcijaństwo zwodnicze, gdzie nauka nie jest ważna, gdzie liczą się emocje, przeżycia, bez względu na to, czy są one zgodne ze Słowem Bożym, czy nie. Bardzo łatwo pójść tak, dać się ponieść emocjom. Ale pierwszy Kościół, pierwsza cecha prawdziwego Kościoła, jaki był w Jerozolimie, w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, werset 42, to było trwanie w zdrowej nauce. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, werset 42. I trwali w nauce apostolskiej. A zatem bardzo ważne jest to, żeby w Kościele była głoszona i wyznawana zdrowa nauka. Jest to jeden z celów istnienia Kościoła, żeby uwielbiał Boga i też karmił wierzących zdrową nauką. Umacniał ich wierze, pomagał im zachować świętość i dążyć do tej coraz większej świętości, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I zdrowa nauka temu służy. Jest to nauka nie tylko dotycząca doktryny, takiej na przykład Trójca Święta czy Bóstwo Chrystusa, ale też zdrowa nauka ma wymiar praktyczny. Jest teologia praktyczna, która odnosi się do naszego życia. I teraz właśnie Paweł przechodzi do tego i zaczyna od starszych mężczyzn, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Co to znaczy, że mają być trzeźwi? Inaczej, znający umiar w nawykach, zachowujący takie opanowanie w swoim zachowaniu, w swoich zwyczajach. Czasami zdarza się niektórym osobom w starszym wieku, także i mężczyznom, że zaczynają sobie pobłażać. Mówią: teraz jestem starszy, jestem na emeryturze, nie muszę się tak pilnować, mogę sobie na więcej pozwolić. Poza tym wobec starszych trzeba być wyrozumiałym, więc mogę sobie powiedzieć, co chcę. Może czasem skorzystam z większej ilości alkoholu, a co mi szkodzi. I po prostu może być takie błędne myślenie, a jednak mają być to ludzie opanowani, wykazujący opanowanie, mimo tego, że może już nie mają tyle obowiązków, co kiedyś. Nadal mają być opanowani, bo to się podoba Bogu. Mają być też poważni. Kiedyś znałem jednego starszego pana, który do takich młodszych pań tak bardzo dwuznacznie się odzywał. Uważał to za poczucie dobrego humoru, ale było to nieprzyzwoite. Wiadomo, że chrześcijanom takie coś nie przystoi, żeby w jakiś sposób opowiadali dwuznaczne dowcipy, czy w jakiś sposób odnosili się niewłaściwie do innych. Mają być wstrzemięźliwi, to znaczy zachowywać takie opanowanie we wszystkim. Zdrowi w wierze. Bardzo łatwo na starość popaść w zwątpienie. Zdarza się czasami, że człowiek, widząc swoje starzejące się ciało, odmawiające posłuszeństwa, może zacząć trochę gderać, mówić to, co ludzie nieraz powtarzają, że starość to się Panu Bogu nie udała. To nie jest prawda. To ludzie sami na siebie ściągnęli ten los przez nieposłuszeństwo w ogrodzie Eden, że się starzejemy, chorujemy i umieramy. To sam człowiek, oczywiście z podszeptu złego, diabła, uwierzył diabłu, uwierzył złemu i ściągnął na siebie plagi. I do dzisiaj świat jest pod przekleństwem. Ale dziecko Boże nie powinno się skarżyć, mimo że widzi swoje obumierające już ciało, ponieważ ma nadzieję. I tak ważne jest, żeby w starszym wieku pielęgnować nadzieję, bo ona wypływa z wiary, ze zdrowej wiary. Oczekiwanie tego, że przyjdzie czas, że już po śmierci wierzący człowiek jest z Chrystusem, jego duch idzie do Chrystusa i jest zbawiony, a w przyszłości, kiedy nastąpi powszechne zmartwychwstanie, wszyscy otrzymamy nowe ciała, w których nie będzie już starości, choroby, słabego wzroku, Nie będzie okularów, prawda, nie będzie kul, nie będzie żadnych takich rzeczy, lecz Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich, jak mówi Biblia, i nie będzie śmierci, nie będzie bólu, łez. A więc trzeba zachować taką wiarę i pielęgnować świadomie. Ktoś powie, ale nie jest to łatwe, mam słaby wzrok. Jest nagrana Biblia w kilku przekładach, gdzie można sobie słuchać. My mieliśmy taką przyjaciółkę, siostrę Wandę w Warszawie, która po 50 latach łączności z organizacją Świadków Jehowy się nawróciła, stwierdziła, że to straszna herezja. Uwierzyła w boskość Pana Jezusa, przyjęła chrzest jako starsza osoba i ona w starszym wieku już słabo mogła czytać. Wzrok jej odmawiał posłuszeństwa, ale postarano się jej o nagrania i słuchała regularnie sobie całej Biblii. To ją niesamowicie budowało, miała wielki zapał i chorowała potem już na raka. I modliła się o spokojną śmierć, żeby umarła we śnie. I tak się stało. To było wielkim świadectwem dla jej rodziny. Dzisiaj jej córka i zięć też studiują Słowo Boże, poznają. Nie wiem, na jakim są etapie, ale w każdym razie też mają kontakt z ludźmi wierzącymi. Więc widzimy, że można zachować do końca zdrową wiarę, szczerą wiarę. Są różne możliwości karmienia. Jeżeli mamy w kościele, w zborze kogoś, kto nie radzi sobie ze sprzętem elektronicznym albo nie ma skądś takich nagrań Biblii wziąć, postarajmy się o to, dopilnujmy tego. Tak samo może być taka sytuacja, że niektórzy czasem nie dotrą na nabożeństwo. Można się postarać o odtworzenie takiego nagrania w domu takiej starszej osoby. Ale trzeba dbać o wiarę. To są rzeczy nieprzeliczalne na pieniądze, a ogromną wartość mają duchową i pozwalają uniknąć takiego zgorzknienia na starość, zniechęcenia, zwątpienia, co czasami niektórym się zdarzyło. Pamiętajmy, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie ten, kto dobrze zaczął, kto nawet dobry środek życia miał, ale kto wytrwa do końca. Mają być też szczerzy, czy też zdrowi w miłości i cierpliwości. Pan Jezus ostrzegł, że miłość wielu oziębnie. Bardzo ważne jest, jeżeli jesteśmy zdrowi w wierze, to też powinna temu towarzyszyć miłość. W starszym wieku trzeba dbać też o miłość, a żeby tę miłość mieć, to trzeba prosić o to, żeby Duch Święty nas stale napełniał, bo jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, który sprawia w nas miłość. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 5 mówi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Więc bardzo ważne to jest, żeby być blisko Boga. Wtedy On nas napełnia przez Ducha Świętego swoją miłością. I wtedy nie tracimy tej miłości i nie tracimy też cierpliwości. Bo pierwszą cechą miłości wymienioną w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, jest to, że miłość jest cierpliwa. I w ogóle nie wiem, czy wiemy o tym, że jedną z najważniejszych cech apostołów, prawdziwych uczniów Chrystusa, którzy budowali Kościół, byli fundamentem Kościoła, była właśnie cierpliwość. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, w wersecie 12, apostoł Paweł mówi, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Znaki, cuda i przejawy mocy są dla nas oczywiste, że apostołowie je mieli. Dzisiaj też niektórzy mężowie Boży towarzyszy ich działalności coś takiego. I zdrowe zbory, kościoły też mają przejawy znaków, cudów i mocy. Ale czy pamiętamy, że we wszelakiej cierpliwości objawia się też działanie Boże w życiu chrześcijanina? To jest bardzo ważne i starsi mężczyźni też muszą zachować taką cierpliwość. Dlatego muszą blisko chodzić z Bogiem, aby nie tracić takiej cierpliwości, bo to Bóg udziela tej łaski. I teraz chcielibyśmy odnieść się do starszych kobiet. Według Pawła one mają również zachować godną postawę, zachowywać się w sposób godny świętości. I tak właśnie przystoi świętym, bo również i starsze kobiety mogą ulec pokusie, że Teraz im trochę więcej wolno w starszym wieku, że one już tam przeżyły swoje życie, już się męczyły, teraz mają wnuki, dzieci nie mają przy sobie, to mogą jakby sobie pofolgować, mają sporo czasu też. I jedną z pokus, kiedy ma się dużo czasu, jest problem omówiony dalej, że nie mają być skłonne do obmowy. Dosłownie nie mają być oszczercze i tu występuje w tekście greckim słowo diabolos, czyli słowo, które dotyczy też oszczercy, diabła. Bardzo łatwo puścić coś w obieg, jakąś plotkę, jakąś informację, która może jednak komuś zaszkodzić. Nie wiem, czy nie doświadczyliśmy nawet tego, że czasem prawdziwa informacja o kimś, kiedy ją wypowiemy, czujemy jakiś niesmak, że czy to było potrzebne, że to powiedziałem, prawda? Czy to jednak tej osobie nie szkodzi? Czy ten mój rozmówca nie będzie już źle nastawiony do tego brata, czy siostry, czy innego człowieka po tym, co usłyszał ode mnie? Czy już nie będzie uprzedzony? I tutaj Księga Przypowieści bardzo ostrzega, że bardzo łatwo można zaszkodzić mową. Księga Przypowieści, 17 rozdział, werset 9. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Tak łatwo powodować rozdźwięki między ludźmi. To, że jeden do drugiego będzie uprzedzony, kiedy kogoś nawet w niezamierzony sposób, nie mając złej intencji, usposobimy źle do drugiego, bo opowiemy coś niechlubnego z jego życia. Więc pamiętajmy, że to jest niedobre. I jak ktoś kiedyś powiedział, kto mówi plotki, grzeszy ustami, a kto słucha plotek, grzeszy uszami. I tutaj, no, ja myślę, że to dotyczy wszystkich nas, nie tylko starszych sióstr, a zwłaszcza też dotyczy to tych, którzy korzystają z internetu. Tak łatwo puścić w obieg na Facebooku, czy w mailu, czy w jakimś innym, w innej postaci pewną informację, która pójdzie daleko w obieg, jeszcze inni ją powielą. Tak łatwo to wszystko przekazać, a można komuś zaszkodzić. Można działać jak ten już od Edenu oszczerca diabeł, po prostu komuś zepsuć opinię, a później to sprostować jest trudno. Jest takie powiedzenie, że kłamstwo zdąży obejść cały świat, zanim prawda zdąży założyć buty. I coś w tym jest. Kolejna rzecz, chrześcijanki te nie mają być zniewolone dużą ilością wina. W tamtych czasach wino stosowano jak herbatę i łatwo po prostu zapomnieć o opanowaniu i zacząć topić swoje smutki w alkoholu. Alkohol to jest wróg, straszny wróg, to jest straszna trucizna uzależniająca. Kiedyś pamiętam, pomagałem człowiekowi wyjść z nałogu, którego się całe życie się zawaliło, zawodowe, rodzinne. I on mi powiedział tak, najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po człowieka. I to jest duża prawda w tym, to jest straszne uzależnienie. Biblia przyrównuje do węża, który kąsa. I strzeżmy się grzechu jak węża. Strzeżmy się też właśnie tych niebezpiecznych różnych używek, które mogą nas sprowadzić na manowce. Naprawdę życie wieczne jest tak warte, takim skarbem jest, że nie warto dla chwili przyjemności, chwili odurzenia wracać do starych grzechów, do jakichś starych dróg, które nas nie zbudują i nic nam nie dadzą. Nie bądźmy jak ci, którzy zamieniają nasze pierworództwo, a jesteśmy kościołem pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, na miskę soczewicy. Nie zamieniajmy na marności tego świata tych wspaniałych rzeczy. Dalej, starsze niewiasty mają dawać dobry przykład młodym kobietom. Mają uczyć je rozsądku. To znaczy, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. I tu widzimy rolę kobiet w kościele starszych, że mogą przekazywać cenną wiedzę z doświadczenia też swojego, z mądrości życiowej młodszym kobietom. Właśnie wspomnę, siostrę Wandę była taką nam doradczynią w wielu sprawach. Miała mądrość i życiową, i duchową, i chętnie się dzieliła nią. I mogliśmy się jej poradzić w różnych sprawach. I na pewno starsze chrześcijanki mają swoją rolę, bo Biblia nigdzie nie naucza, że kobiety mogą być pastorami, kaznodziejami, starszymi zborów, natomiast mogą uczyć młodsze kobiety właśnie cennych lekcji. I ta pierwsza lekcja to jest, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Czasami łatwiej kobietom nawet kochać owoc swego łona, swoje dzieci, niż mężów. Pewien chrześcijanin, bardzo oddany Bogu i kaznodzieja, powiedział mi, że żona powiedziała mu ostatnio: wiesz co, no, z ciebie to bym była gotowa zrezygnować, ale z dziecka to nie. No i nie jest to takie budujące. Wiadomo, że w naturalny sposób matka jest zżyta z dzieckiem, z którym była kiedyś wręcz jedno przez 9 miesięcy. Ale to nie znaczy, że mąż nie zasługuje na miłość, na szacunek też. I wierzę w to taką świętą wiarą, że tutaj też zależy od stanu duchowego chrześcijanek, na ile szanują i kochają swoich mężów. Jak mówiliśmy o Duchu Świętym w przypadku starszych mężczyzn, że on rodzi ten owoc miłości, tej miłości agape, takiej czystej, bezinteresownej, to również i takiej, która przykrywa wiele błędów też. Nie patrzy tylko na wady, ale widzi te dobre strony. To właśnie młodsze kobiety też muszą się o to modlić. Pamiętam, kiedyś byłem na takim spotkaniu, gdzie już kobieta, która, mężatka, która miała dwie córki dorosłe, powiedziała, że nie znajdowała w ogóle radości w przygotowywaniu posiłku dla rodziny, dla męża zwłaszcza. Po prostu było to dla niej takim jakimś zajęciem niewdzięcznym. Ale zastanowiła się nad tym i pomodliła się o tę łaskę, żeby mogła jednak to robić z miłością, żeby w tym był widoczny Duch Boży, żeby to było na chwałę Bożą. I kiedy zrozumiała tą głębszą motywację, że wszystko, co czyni, czyni na chwałę Bożą, że czyni z miłości, zaczęło jej to sprawiać ponownie radość i do dzisiaj właśnie trwa w tej radości. Bo ważna jest motywacja, żeby nie dać się zatracić w tej codziennej rutynie, żeby te tak zwane szare dni były wypełnione jednak w dużej mierze modlitwą, żeby nawet między zajęciami albo w trakcie zajęć, chociaż krótkie westchnienia do Pana Jezusa były, czy do Boga Ojca, żebyśmy żyli cały czas w Duchu Bożym, to wtedy też nasze życie, nawet zwykłe czynności, będą uświęcone. Będą miłe Bogu i będą miłe dla naszych bliskich. Dzieci też nie zawsze jest łatwo kochać. No, czasami możemy powiedzieć, że dzieci sprawiają kłopoty, ale i mężów nie zawsze łatwo kochać. Czasami my jesteśmy jako mężczyźni winni, że żony nas w jakiś sposób lekceważą. Może my okazujemy za mało miłości i to lekceważenie ze strony żon jest jakimś takim wyrazem niezadowolenia. Może czasami też lekceważymy ich sygnały, mówią, żeby to należało zrobić, tym się zająć, nad tym pracować, czy coś załatwić, a my to lekceważymy i nic nie robimy, jesteśmy tacy gruboskórni i wtedy żony mają pretensje do nas. Z kolei dzieci swoim nieposłuszeństwem nieraz powodują, że trudno jest żonom i matkom okazywać im miłość. Ale pamiętajmy, że ta miłość, o której tu mówimy, to jest ta miłość agape, ta czysta, bezinteresowna, którą Bóg obdarzył ludzi, kiedy jeszcze byli grzesznikami, kiedy jeszcze byli daleko od Niego. On ofiarował swojego Syna za ludzi, którzy nawet są nazwani nieprzyjaciółmi wobec Boga. Nieprzyjaźni byli Bogu. Więc taką miłość musimy mieć też do najbliższych. Taką bezwarunkową, bezinteresowną, czystą. Bez względu na ich wady. To pozwoli nam skupiać się na dobrych stronach naszych bliskich, a nie wywlekać może przed innymi albo ciągle wytykać jakieś braki. Młode kobiety mają być też wstrzemięźliwe. To jest zrozumiałe, że też mają być opanowane, tak jak inne osoby w kościele i w rodzinie. Czyste, gospodarne, dobre. Są czasami takie chrześcijanki, które bardzo łatwo wydają pieniądze. Tak nie powinno być. Muszą być gospodarne, żeby na koniec miesiąca jeszcze coś zostało. Także bardzo ważne jest dobre pożytkowanie środków, które wpływają do budżetu domowego. Mają być dobre. Dobroć ma być cechą dobrych chrześcijanek. Mają być też mężom swoim uległe. I tu jest trudna sprawa, prawda, wydaje się. Bo wiele osób, wiele żon potrafi być i wstrzemięźliwych, i czystych, i gospodarnych, i mieć dobroć, ale być uległą mężowi. I to właśnie to jest to, o czym mówiłem. Czasami my jako mężowie nie zdajemy egzaminu, nie dopisujemy w pewnych sprawach i żonom jest trudno nas szanować. Powinniśmy dokładać starań, żebyśmy jako mężowie wywiązywali się ze swoich zadań, okazywali miłość. Ale chciałbym jedno powiedzieć. Wszystkie nakazy biblijne są bezwarunkowe, bez względu na to, co robi druga strona. Więc jeśli nawet mąż ma jakieś braki, bądź uległa, chrześcijanko, żono, takiemu mężowi. Nie jest to żadna ujma, a jeśli nie będziesz taką, to może być coś takiego, że Słowu Bożemu będzie przenoszona ujma, albo Słowu Bożemu będą niektórzy bluźnić. Bo teraz, jeżeli chrześcijanka nie jest uległa mężowi, nie jest taka chętna do współpracy i załóżmy w tym domu słychać, sąsiedzi słyszą jakieś krzyki, jakieś awantury, jakieś kłótnie, to jakie świadectwo zostawiamy? Ludzie powiedzą, no tak, zajmują się tą Biblią, po co się tą Biblią zajmować, skoro i tak efekt tego jest mizerny, widać jak żyją. Wcale nie są lepsi od nas, a może gorsi. Więc bardzo ważne jest to. Poza tym nie jest żadnym wstydem uległość wobec małżonka, ponieważ sam Pan Jezus, kiedy dokona dzieła zbawienia i pokonania złego, też okaże taką uległość swemu Ojcu. Podda mu się. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 28 mówi, a gdy mu wszystko zostanie poddane, czyli Jezusowi, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Jak ktoś chce, to może sprawdzić, że to słowo uległe jest to samo greckie słowo, które odnosi się do poddania się Chrystusowi, Chrystusa Ojcu. To nie oznacza, że kobiety są pod jakimś względem gorsze, tak samo jak Pan Jezus nie jest pod jakimś względem gorszy od Ojca, bo jest w całej pełni Bogiem, zresztą o tym za chwilę powiemy, ale że Ojciec ma wyższą funkcję od Jezusa i Ojciec ostatecznie przejdzie do bezpośredniego królowania. I tak samo mężczyzna ma wyznaczoną rolę głowy rodziny. Przechodzimy teraz do kolejnej grupy osób. Młodszych zaś napomina, aby byli wstrzemięźliwi. Mają być umiarkowani, powściągliwi, opanowani, cnotliwi, bo tyle znaczy oryginalne słowo. Tak łatwo w młodym wieku, kiedy można powiedzieć bardziej aktywne są hormony, kiedy człowiek jest bardziej dynamiczny, bardziej ekspresyjny, o pochopne kroki, słowa, czyny, można pogrzebać całą swoją przyszłość przez nierozważne czyny, zachowania, słowa. Można bardzo sobie zaszkodzić. Więc trzeba być opanowanym w młodym wieku, powściągliwym, aby nie popełnić pewnych głupstw, za które będziemy potem żałowali. Przechodzimy teraz do nauczania właśnie samego Tytusa. Teraz przechodzimy do przełożonych w Kościele. Paweł zaleca we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania. Dosłownie jest tam wzór dobrych czynów. Zatem kaznodzieja, starszy zboru, pastor nie może być tylko człowiekiem, który na innych nakłada brzemiona, mówi musicie to robić, tamto, albo nie powinien też głosząc słowo mówić wy musicie to, musicie tamto. Musi obejmować też przede wszystkim siebie i pierwszym być przykładem, że stosuje to w życiu. A więc ma być wzorem dobrych czynów, więc musi być znany z tego, że jest na przykład gościnny, że chętnie dzieli się z innymi, jeśli jest taka potrzeba, wspiera innych w jakiś sposób, czyni coś dobrego dla innych. To musi być jawnie widoczne. I oczywiście tutaj jest mowa, że ma mieć niesfałszowane nauczanie, czyli w jakiś sposób nie powinien dopuszczać się uchybień w nauczaniu i też okazywać prawość, taką nienaganność w swoim postępowaniu, rzetelność, aby nikt nie mógł nic zarzucić. Przechodzimy do kolejnej grupy Chodzi o sług. W oryginale chodzi o niewolników. Pamiętamy, że w pierwszym wieku były takie realia, że bardzo dużo ludzi było na terenie Cesarstwa Rzymskiego niewolnikami. I dzisiaj poniekąd możemy odnieść te relacje do relacji pracodawca-pracownik, tym bardziej, że w zasadzie pewna forma niewolnictwa wróciła dzisiaj. W wielu miejscach pracy ludzie są traktowani niemal jak niewolnicy. Polska i w ogóle kraje Europy Wschodniej są pomyślane przez Zachód jako tania siła robocza. I wraca pojęcie slavus, czyli Słowianin z łaciny znaczyło niewolnik. I traktuje się trochę Polaków jako takich niewolników Europy Zachodniej. I jak zachować się w pracy? No, trzeba być uległym swoim panom. Oczywiście wszelka uległość, o której mowa jest w Biblii, czy to wobec przywódców państwowych, czy w Kościele, jest warunkowa. Jest zawsze jeden wyjątek. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 29, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Więc jeżeli ktokolwiek nam nakaże, czy przywódca państwowy, czy w Kościele, czy w pracy, gdziekolwiek, czy nawet mąż w rodzinie, co jest sprzecznego ze Słowem Bożym, to wręcz mamy obowiązek okazać w grzeczny sposób, ale nie posłuszeństwo. Bo jeżeli coś jest sprzeczne ze Słowem Bożym, to pamiętajmy o tym. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 29. Jeżeli chodzi o posłuszeństwo, ludzkim autorytetom jest zawsze warunkowe. Nigdy nie jest bezwarunkowe. Jest ten wyjątek właśnie, że wobec Boga przede wszystkim posłuszeństwo. I ci słudzy mają być poddani, ulegli, ale we wszystkim mają być chętni, czyli ochotni do pracy, bo wiadomo, że Bogu się nie podoba lenistwo, wykorzystywanie czasu pracy na SMS-owanie, na jakieś prywatne maile, tak, czy jakieś inne rzeczy, ale na rzeczywiście solidną pracę. Dalej powiedziane jest, niech się nie przeciwstawiają. A dokładnie, niech nic nie mówią przeciwko. List do Tytusa, 3 rozdział, werset 2 mówi, aby o nikim źle nie mówili. Tak łatwo jest przyłączyć się do plotek na temat pracodawcy, do jakichś takich nieprzyjemnych rozmów, wyrażać niezadowolenie. I może to niestety źle zaprocentować, źle zaowocować, że stracimy tą pracę. Ktoś doniesie. Ktoś może jest prowokatorem, tylko prowokuje do takich rozmów i potem doniesie odpowiednim władzom. Kiedyś miałem sytuację, że zadzwonił do mnie człowiek i poprosił o opinię na temat swojego znajomego. No wyraziłem opinię szczerze, tak jak wiedziałem, ale nie wiedziałem, że on nagrywał to. I potem to przedstawił tamtemu człowiekowi, bo okazało się, że był jego przeciwnikiem. I bardzo mi przykro z tego powodu było. Więc trzeba uważać, co się mówi, także w miejscu pracy. Czytamy, niech sobie niczego nie przywłaszczają. Niektórzy uważają, zostało im to jeszcze może z dawnego ustroju, że jak gdzieś pracuję, to mam prawo do tego, co tam jest, mogę sobie wynieść. W wielu szpitalach jest taki zwyczaj, że pracownicy szpitali jakieś leki zabierają, jakieś inne sprzęty do domu, bo im się przydadzą. Nie, my nie możemy tego robić. Nic wynosić, nawet zwykłego długopisu, niczego z miejsca pracy. Dlaczego? Niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Mamy być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga, a nie plamą, bo jeżeli będziemy plamą, to Słowu Bożemu będą bluźnić. Więc bądźmy solidnymi pracownikami. I niczego sobie nie przywłaszczajmy, nie przyłączajmy się do jakichś takich plotkarskich rozmów o pracodawcy, żeby po prostu nie zaszkodzić sobie, czy też może innym. A zatem omówiliśmy rady nieskierowane do każdej możliwej grupy, bo na przykład dzieci tutaj nie ma, ale do starszych mężczyzn, do starszych kobiet, do młodszych kobiet, zwłaszcza mężatek, do młodych ludzi, do tych, którzy przewodzą w Kościele i do pracowników. Ale jaka motywacja może pobudzać do takiego, a nie innego postępowania? Werset 11 wskazuje, jak wspaniała jest to motywacja. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Zobaczmy, Do tego, żeby żyć w sposób święty, motywacją jest łaska Boża, która ma potencjał zbawić wszystkich ludzi. Ale ktoś zapyta, ale nie wszyscy są zbawieni. Dlaczego? Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 10 mówi o Bogu, że jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Czyli potencjalnie może zbawić wszystkich, ale tylko wierzący z tego korzystają. Czyli tylko ci, którzy uchwycą się wiarą Jezusa Chrystusa, mogą być zbawieni. Ale łaska Boża ma potencjał zbawić każdego. Tylko nie wszyscy ją przyjmują. Niektórzy na własną zgubę nie przychodzą do Jezusa Chrystusa. I czytamy, że ta łaska to nie jest tylko po to, żeby nas pojednać z Bogiem, żeby dać nam jakiś prawny tylko status usprawiedliwionych przed Bogiem. Bo niektórzy tak nauczają, że możesz żyć jak chcesz, byleś kiedyś się nawrócił. Nie, czytamy, że ta łaska naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Drodzy, to jest ważne na początku drogi chrześcijańskiej, żeby porzucić bezbożność, życie nie liczące się z Bogiem, ale także na dalszej drodze musimy wystrzegać się bezbożności. Można być nawet bezbożnym chrześcijaninem. Na czym to polega? Że jesteśmy obojętni. Że, tak jak kiedyś jeden piosenkarz śpiewał, mogę żyć z Tobą i bez Ciebie. Jeżeli ktoś z nas może powiedzieć, mogę żyć z Bogiem i bez Boga, to znaczy, że jesteś bezbożny. Bo prawdę mówiąc, ktoś, kto przylgnął do Boga, nie będzie obojętny. I tu chciałbym ostrzec nas, że można chodzić na nabożeństwa, można śpiewać pieśni, można nawet czytać rytualnie Biblię, ale gdzieś w sercu być mimo wszystko bezbożnym. Gdzieś jednak lgnąć bardziej swoim sercem do czegoś innego. I to jest bardzo ważne, że można te rzeczy rytualnie tylko robić. Także my mamy naprawdę wyrzec się bezbożności i bliskiej relacji z Bogiem żyć i wystrzegać się też światowych pożądliwości. To właśnie jest to, co może spowodować w nas bezbożność. Właśnie światowe pożądliwości, które wypierają pobożność. Ale na początku drogi, jeżeli ktoś z nas jest, to musi zdecydowanie wyrzec się bezbożności i światowych pożądliwości. I każdy z nas, kto dalej jest na drodze chrześcijańskiej, musi dalej tych rzeczy codziennie się wyrzekać, bo one będą nas kusić. Kyle Idleman napisał w swojej książce Wojny Bogów, że starzy bogowie są przyczajeni tylko i czekają na chwilę słabości z naszej strony, żeby wrócić. Nie dopuszczajmy starych bożków z naszego życia z powrotem do naszego życia. Kiedyś znajomy brat powiedział takie coś. Diabeł ma czas. Od Pana Jezusa odstąpił, ale jest powiedziane tylko do pewnego określonego czasu. Znowu potem go zaatakował w pokuszeniu. Wiemy kiedy, szczególnie zaatakował go na krzyżu Golgoty, kiedy był kuszony, żeby zejść z krzyża. I widzimy, że diabeł czasami wraca z tą samą propozycją, żeby sprawdzić naszą stałość. Albo ze zmodyfikowaną propozycją, która wydaje się jeszcze atrakcyjniejsza niż to, co kiedyś porzuciliśmy. W jakiejś innej postaci przyjdzie. Coś ciekawszego. I czasami zdarza się, że chrześcijanin zatoczy koło w swoim życiu i wraca do czegoś, co mu się wydaje już czymś innym, lepszym, a jest to dalej diabelska trucizna, tylko w lepszym, ładniejszym opakowaniu. Więc pamiętajmy, kto wytrwa do końca. Bądźmy ozdobą, a nie plamą. I na tym doczesnym świecie jak mamy żyć? Zauważmy, doczesnym świecie. Pamiętajmy, że ten świat się skończy. Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I ten stary świat się skończy. I oczekujemy wspaniałych rzeczy. Dlatego mamy żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Dlaczego? Tak dla zasady, bo tak wypada, bo tak powinno się. Dlatego, że oczekujemy, jak mówi werset 13, błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Czyli mamy wspaniałą motywację. Mamy się spotkać z naszym umiłowanym Panem, błogosławionym Jezusem Chrystusem, odwiecznym Synem Bożym, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Mamy spotkać się z Nim jako oblubienica z oblubieńcem, Jego dotyczy błogosławiona nadzieja. I zobaczmy, jak on jest tu nazwany. Wielki Bóg i Zbawiciel. Tu wyraźnie jest stwierdzona boskość Jezusa Chrystusa. W Grece jest tu użyta taka konstrukcja, która wskazuje, że chodzi o jedną i tą samą osobę. Poza tym błogosławiona nadzieja dotyczy przyjścia nie Boga Ojca, ale Jezusa Chrystusa. I On ma przyjść w wielkiej chwale i mocy. On już w Izajasza jest nazwany Bogiem mocnym. W 9 rozdziale, w wersecie 5. W Ewangelii Mateusza 1:23 powiedziano, że On będzie nazywany tak przenośnie Immanuelem, Bogiem z nami. W Ewangelii Jana 1 rozdziale, w wersecie 1 powiedziano, że Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ten Syn, który odwieczny jest u Ojca na Jego łonie, On jest Bogiem. Kiedy Tomasz zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa, powiedział: Pan mój i Bóg mój. I Jezus go za to nie skarcił. Wręcz pochwalił go, a jeszcze bardziej pochwalił tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W liście do Rzymian, 9 rozdziale, w wersecie 5 jest powiedziane, że Chrystus według ciała pochodził od praojców, od Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale jest Bogiem błogosławionym na wieki. List do Filipian, 2 rozdział, werset 6 mówi, że On od wieków istniał w postaci Bożej i nie poczytał za grabież swojej równości z Bogiem, czyli uważał ją za coś, co mu się słusznie należy. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 9 powiada, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. A cała pełnia to ile jest? 30%, 60%, 90%? To jest 100%. I w Grece, w naszym języku polskim nie mówimy cała pełnia. Nam wystarczy powiedzieć pełnia. Ale w Grece jest i cała, i pełnia, co wskazuje na zupełność boskości w Chrystusie. Gdy mamy Biblię Gdańską albo współcześnioną Gdańską wydaną w Toruniu, w pierwszym liście do Tymoteusza 3:16 czytamy, że Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. Tego w nowych przekładach nie uświadczysz, ale właśnie w starej Gdańskiej i w współcześnionej jest pierwszym do Tymoteusza 3:16. List do Hebrajczyków, tam dwukrotnie Bóg Ojciec mówi do Jezusa: o Boże, namaścił Cię o Boże Bóg Twój. Tron Twój o Boże na wieki wieków. Pierwszy rozdział, 8 i 9 werset. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 20 jest powiedziane, że On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Świadectw o boskości Chrystusa bezpośrednich jest dużo, a ileż jest pośrednich? Gdzie On mówi: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. 5 rozdział Ewangelii Jana. Gdzie mówi Jezus Chrystus, że kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. A więc Pan Jezus jak najbardziej zasługuje na naszą chwałę i Jego oczekujemy, że w wielkiej chwale i mocy powróci w sposób widzialny, słyszalny, publiczny dla wszystkich. Niemniej nie łudźmy się, zanim On przyjdzie, przyjdzie fałszywy Mesjasz. I to będzie też bardzo rozpropagowane wydarzenie. Będzie bardzo rozgłoszone na całym świecie i nie dajmy się zwieść. Oczekujmy prawdziwego Chrystusa. I Chrystus dowiódł swojej cudownej miłości, czystej miłości Bożej do nas, bo dał samego siebie za nas. To miłość dająca wszystko, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Czyli zobaczmy, to za co tak krytykowano brata Tozera, że powiedział kiedyś, że prawdziwemu nawróceniu towarzyszy głęboka reforma moralna człowieka, głęboka zmiana w jego duchu, w jego życiu, za co krytykowali go zwolennicy taniej łaski, to brat Tozer wziął z Biblii, że wykupić od wszelkiej nieprawości, tak? Czyli tak jak kiedyś jeden z braci kaznodziejów mówi, spotkał pewnego człowieka, mówi: ja jestem zbawiony, tak? A od czego cię jesteś zbawiony? No jeszcze trochę tam popalam, trochę popijam, ale jestem zbawiony. No jeżeli jest zbawiony, no to jest od czegoś zbawiony. Od czegoś został uratowany, bo greckie słowo sozo znaczy zbawić, uratować, wybawić z czegoś. Więc jeżeli byliśmy w jakimś upadłym stanie, to dowodem tego, że znamy Jezusa, jest to, że to zostało za nami. Że jesteśmy, tak jak czytamy, oczyszczeni jako lud Boży na własność. Czyli Chrystus oczyszcza. Kiedy człowiek przychodzi do Niego, zostaje oczyszczony. Nie ma już upodobania w tych rzeczach, które kiedyś czynił. Mam takiego znajomego brata, który kiedyś po prostu był dzieckiem ulicy, który był toksykomanem, różne substancje psychoaktywne zażywał. I była taka sytuacja, że go po prostu policja z ulicy brała. A później co się stało? Policja go brała, ale jako wykładowcę profilaktyki antynarkotykowej do szkół, gdzie młodzieży przedstawiał, jak uniknąć takich diabelskich pułapek. Więc widzimy, jak ogromne zmiany wnosi Ewangelia. Bóg miłuje grzeszników, chce ich ratować i ma wszelką moc, krew Jezusa, żeby z największych mroków człowieka wyciągnąć i uratować i uczynić go Bożą własnością. I taki człowiek jest też gorliwy w dobrych uczynkach. I lud Boży powinien być gorliwy w dobrych uczynkach. Oczywiście takim naczelnym dobrym uczynkiem jest ewangelizacja, ale nie tylko. Trzeci rozdział, werset 14 mówi, a niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Kiedyś w okolicach Bochni, koło Wieliczki, była powódź. Dość poważna powódź. Znajomy pastor zaangażował się bardzo w pomoc powodzianom. Robił to bezinteresownie, nie tylko żeby im wręczyć zaraz traktaty i ich tam nawracać. Po prostu pomagał, co mógł, to robił. Bardzo oczywiście dobre świadectwo zostawił. W ten sposób władze Bochni jakieś podziękowanie tam złożyły, bo była ogromna pomoc. Niewielki zbór, ale bardzo dużo zrobił dla tych powodzian. Więc powinniśmy być wrażliwi na krzywdę ludzką, na niesprawiedliwość, na ludzi pokrzywdzonych, na ludzi ubogich, na ludzi autentycznie potrzebujących. Nie mówię tu o jakichś cwaniakach czy naciągaczach, ale bardzo wiele osób jest w autentycznej potrzebie wokół nas. Odwiedziłem niedawno przyjaciela, któremu odmówiono ostatnio pomocy po prostu i teraz ma kłopot nawet ze zdobyciem środków na leki. Jest sparaliżowany od ponad 33 lat po prostu i leży w łóżku. Ma odleżyny, nawet nie może siadać i brakuje środków nawet na leki. Więc osób potrzebujących wokół nas, jak się rozejrzymy, jest wiele. I jako chrześcijanie powinniśmy zachować taką wrażliwość na te potrzeby. I też warto, żeby w każdym zborze chrześcijańskim, w każdym kościele był też jakiś fundusz taki pomocowy dla osób w potrzebie. Powinniśmy być znani z tego, że jesteśmy wrażliwi, tak jak Pan Jezus nie tylko głosił Ewangelię, ale kiedy widział głodnych, to ich nakarmił, kiedy widział chorych, zatroszczył się o nich. I my też tacy mamy być. I Paweł kończy taką myślą, to mów i tak napomina i tak stropuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Zatem, drodzy bracia i siostry, na pewno mamy ogromną motywację, żeby żyć dobrym, świętym życiem w tym świecie. Na pewno łaska Boża nie jest dana po to, abyśmy żyli jak chcemy. Ale to tak jak włamywacz ułaskawiony, nie po to został objęty amnestią, żeby dalej się włamywać, ale żeby mieć szansę na zmianę swego życia, na rozpoczęcie nowego życia. Tak każdy grzesznik, który dostępuje łaski Bożej i łaski Pana Jezusa, jest po to oczyszczony, aby prowadzić święte życie w jak najbliższej relacji z Bogiem Ojcem, z Panem Jezusem, i być nie tylko człowiekiem czystym, prawym, ale też gorliwym w dobrych uczynkach. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy nigdy nie byli plamą dla Ewangelii, aby nigdy Słowu Bożemu z naszego powodu ujmy nie przynoszono, aby nie bluźniono. Abyśmy raczej byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Amen.
Słyszeliśmy Boże Słowo, bracia i siostry. Widzimy, że Słowo ma bardzo praktyczne też zastosowanie w naszym życiu. Jest to bardzo ważne dla nas, abyśmy trwali w tej zdrowej nauce, tak jak słyszeliśmy, abyśmy trwali w Słowie Bożym, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bracia i siostry, w środę na nabożeństwie, kiedy modliliśmy się przed spotkaniem, była taka wizja. Może bym poprosił Pawła, abyś przyniósł kubek. Była taka wizja, dosłownie takie, w tej wizji była pokazany kubek, czyste takie naczynie, bardzo czysty kubek i takie trochę to dziwne jest, ale wiecie, kiedy takie rzeczy dotykają się nas, kiedy Bóg mówi do nas w taki sposób, My musimy sprawdzać wszystko ze Słowem Bożym. Wszystko ze Słowem Bożym, bo dary łaski, Bóg dał Kościołowi dary łaski, ale wszystko to, co jest zapisane w Biblii, to, co jest napisane w Biblii, jest dla nas potwierdzeniem. Jeżeli ktoś doświadcza jakichś darów łaski, których nie znajdziemy w Słowie Bożym, nie znajdziemy tego, po prostu nie słuchajmy tego, nie przyjmujmy tego, bo wiemy, że rzeczy takich jest bardzo dużo, różnych podróbek, różnego rodzaju. A więc w tej wizji był kubek i on był, stał w taki sposób, ten kubek stał w taki sposób. I zaraz potem był wykład tego. Natychmiast Bóg dał zrozumienie, co oznacza ta wizja. W liście do Tymoteusza Paweł napisał takie słowa. To jest drugi list do Tymoteusza, 2:20. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych. Zwróćmy uwagę, że tutaj Kościół porównany jest do naczyń. Naczyń. A więc jesteśmy pewnymi takimi naczyniami, których Bóg może użyć, którymi się posługuje. I ten kubek, on stał właśnie w taki sposób. I w tej wizji on był czysty. Bardzo czysty wewnątrz i zewnątrz. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Bóg chce, aby każdy z nas był takim czystym naczyniem. Aby wewnątrz, w środku, twoje serce, twoje wnętrze było czyste. Było czyste. Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. I Biblia mówi nam, że jeśli wyznajemy, czyli ważne jest wyznanie ust, jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści i oczyści nas od wszystkich naszych upadków, każdego jednego grzechu. Jeśli człowiek potknie się, tak, bo może zdarzyć się, że ktoś się potknie, możemy przyjść do Jezusa i wiemy, że Jego krew oczyszcza nas w doskonały sposób. Jeśli w sercu jest skrucha, autentyczny żal, nie jest jakieś mechaniczne wyznanie, tak, ale jest to wyznanie skruszonego serca. Wyznanie skruszonego serca. A więc Bóg chce, abyśmy byli czyści, aby nasze serce było czyste. I druga rzecz to jest to, że to naczynie było, ten kubek, to naczynie było też tak w tej wizji, było pomalowane w takie piękne kwiaty. Właśnie tak to było przedstawione. A więc on jest czysty wewnątrz i czysty na zewnątrz i jest piękny, jest piękny. Co jest ozdobą domu Bożego? Biblia uczy nas, że świętość powsze czasy, w jednym z psalmów jest powiedziane, że świętość powsze czasy jest ozdobą domu Pańskiego. Co to znaczy świętość? Co to znaczy być świętym? To słowo, dosłownie, co ono oznacza? To znaczy oddzielony dla celów Bożych. Oddzielony i poświęcony dla Boga. To oznacza święty. Często w naszym narodzie święty kojarzy się z takim, nie wiem, jakimś smutnym, wydłużonym twarzą, jakąś kółkiem nad głową, aureolą i w ten sposób jakaś takie fałszywe takie sakrum, takie po prostu taka świętość. Ale my wiemy, że święty to jest po prostu własność Boga. Poświęcony dla Boga. I to jest wszystko. Poświęcony dla Boga. Oddzielony dla Boga i poświęcony Bogu. I nikomu więcej. Jesteś Bożą własnością. Ozdobą powsze czasy. Taki człowiek wyróżnia się. Widać od razu, komu on służy. I z ozdobą jest również owoc. Owoc ducha. Ozdobą domu Pańskiego. Ozdobą Kościoła jest owoc ducha. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem wśród wierzących ludzi, to był właśnie owoc ducha. To był pokój. To była miłość. To była radość, której ja nie znałem. Nigdy nie doświadczyłem tego w życiu. I kiedy spotkałem po raz pierwszy chrześcijan, między innymi był tam też Sebastian, po raz pierwszy, kiedy zobaczyłem, rozmawiałem z ludźmi wierzącymi, którzy znają Jezusa faktycznie, to co zobaczyłem pośród nich, to co było tak naprawdę widoczne niesamowicie, to był ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie ludzkie. Pokój, radość, ta niezwykła ich radość i miłość, którą mieli. A co to jest, bracia i siostry? To jest owoc. To jest owoc ducha. Paweł w liście do Galacjan mówi nam o tym, że jeśli ktoś żyje w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, jeśli jest poddany Duchowi Świętemu, to w jego życiu pojawi się ten owoc. Jest to owoc ducha. Nie owoce, ale owoc ducha. I zwróćmy uwagę, że owoc jest po to, aby go jeść, aby go spożywać. Tak? Owocem można kogoś nakarmić. A więc dla kogo jest ten owoc przeznaczony? Dla ludzi, którzy nie znają Boga. Świat jest głodny. Głodny jest prawdziwej miłości. Głodny jest prawdziwego pokoju, radości. Zwróćmy uwagę, że tak jak dzisiaj wspomniane już było, że za pieniądze nie kupisz wszystkiego. Możesz kupić, nie wiem, sługusa, ale nie przyjaciela. Możesz kupić kogoś, kto, nie wiem, świadczy jakieś usługi, ale nie kupisz żony za pieniądze w życiu. Nie kupisz też zbawienia. Nie kupisz prawdziwej przyjaźni. Tego nie kupisz za pieniądze. Absolutnie nie. A więc widzimy, że są rzeczy, które mają o wiele wyższą wartość niż pieniądze. Owoc Ducha Bożego, owoc Ducha Świętego jest dla tego głodnego świata, dla ludzi, którzy nie znają Boga. Ja pamiętam, że to, co mnie pociągnęło, aby pójść za Bogiem, to był właśnie owoc, którym zostałem nakarmiony. Ktoś mi okazał tę miłość. I kiedy człowiek żyje w pokoju, to ten pokój również udziela się tym, którzy są z nami. To jest Boży pokój, którego nie jesteśmy w stanie jakby siłą umysłu czy jakąś medytacją, jak niektórzy chcą to wyprodukować. Jest to niemożliwe. Jest to owoc ducha, owoc Bożego ducha, który nas prowadzi, którym jesteśmy zapieczętowani, który mieszka w nas. A więc ozdobą naszą niech będzie owoc Ducha Bożego, owoc Ducha Świętego, świętość po wsze czasy, czyli oddzielenie dla Boga. Taki człowiek autentycznie wyróżnia się. My nie musimy się trudzić i nie musimy nic robić, ani się wysilać. Po prostu Bóg, On swoją obecność manifestuje, zaznacza. A więc ten kubek był piękny, pomalowany. Więc to jest owoc Ducha. I ten kubek stał właśnie w taki sposób. Nie stał tak, odwrócony do góry dnem w tej wizji, w taki sposób nie stał, tylko tak był pokazany, w taki sposób. I co to oznacza? Zwróćmy uwagę, że jest otwarty, do góry skierowany jest, otwarty na rzeczy, które są od Boga, na rzeczy, które pochodzą od Jezusa. Na to jestem otwarty, na rzeczy, które pochodzą z nieba. Nie jestem zamknięty, nie jestem odwrócony. Nie jestem w takim stanie, moje serce nie jest takie, ale jestem otwarty. Jestem otwarty. To tak jak, dlaczego tutaj jest światło? No mamy akurat takie, mamy takie okienice, takie żaluzje, które przepuszczają światło. Ale gdyby była tutaj, powiedzmy, taka ciemna zasłona i tylko trochę bym uchylił tej zasłonki, jak powiedzmy 10 centymetrów, to tylko troszeczkę światła by tutaj weszło, tak, do tej sali. Byłby mrok, byłoby ciemno. Ale gdybyśmy otworzyli całkowicie do góry tą zasłonę, tą żaluzję podnieśli do góry, tutaj by było jasno. Podobnie jest z naszym sercem. Nasze serce może być zamknięte dla Boga. Możemy w oczach Jezusa właśnie o tak czasami wyglądać. Właśnie tak. Nawet nie zdaje sobie często człowiek sprawy. Właśnie o tej obojętności wspomniał Szymon dzisiaj. Mogę być tutaj, a mogę nie być tutaj. Co to jest bezbożność również? To jest to, że bez Boga ludzie też podejmują różne decyzje. Chrześcijanie nie modlą się, myślą, a co ja będę się modlił o takie oczywiste sprawy. A przecież Bóg jest zainteresowany każdym detalem naszego życia. I zwróćmy uwagę, że kiedy modlimy się, Bóg mówi, odpowiada, wskazuje. Ta mowa Ducha Świętego, ten język Ducha Świętego jest coraz bardziej zrozumiały dla tych, którzy używają tych władzy poznawczych i przez długie używanie mają te władze wyćwiczone do rozróżniania dobrego od złego. Bóg więc mówi, przemawia. Jego mowa jest bardzo zrozumiała. A więc jakże ważną rzeczą jest, aby być tym w tych czasach, w których żyjemy, tym czystym naczyniem, które jest przydatne dla Pana, dla tych celów zaszczytnych. Zwróćmy uwagę, że to jest taka myśl, która ona jest w zasadzie pokazywana w całym Piśmie Świętym, ponieważ Paweł powiedział, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, służy do poprawy, do wykrywania błędów, czyli Biblia. Ja kiedyś myślałem, że Biblia to jest tylko po to, aby jacyś duchowni ludzie znali to słowo, po to, żeby je czytali, poznawali. No to okej, to jest dla nich. Ale przecież Biblia jest dla wszystkich ludzi, dla każdego człowieka. Paweł mówi o tym bardzo wyraźnie w liście do Tymoteusza 3,16. Tam jest powiedziane, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo jest natchnione przez Boga. Służy do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania, do zachęty. A więc widzimy, jakże bardzo praktyczną rzeczą jest Słowo Boże. Pamiętam, że takie bardzo niesamowite wrażenie na mnie zrobiły przypowieści Salomona, kiedy po raz pierwszy czytałem tę księgę, przypowieści Salomona, później kaznodzieja Salomona, jakże wiele tam jest tej Bożej mądrości pokazane, jakże bardzo to człowieka pociąga i przekonuje. I widzimy, że to słowo, ono jest niezmienne. Wszystko wokół się zmienia, nawet poglądy. Zwróćmy uwagę, że kiedyś ludzie, autentycznie poważni ludzie, myśleli, że Ziemia jest płaska. Bardzo poważni ludzie tak myśleli. A w Biblii jest powiedziane od samego początku, że ona jest okrągła. W wielu miejscach jest o tym mowa. Bardzo dużo jest zjawisk takich geograficznych opisanych przez Salomona, ruchy wiatrów. To, do czego naukowcy dochodzą, no, dzisiaj można powiedzieć, i zastanawiają się nad fenomenem Słowa Bożego. A więc widzimy, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i służy do wychowywania, służy do wykrywania błędów, do pouczenia nas, po to, byśmy mogli tak naprawdę poznać Jezusa, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, który przyszedł na ten świat, aby szukać to, co zginęło. I Pan Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Wiecie, nie chodzi o to fizyczne zmęczenie, ale czasami człowiek w swoim sercu, gdzieś tam głęboko, jest po prostu zmęczony. Pomimo młodego wieku często ludzie są po prostu zniechęceni. Trudno dzisiaj żyje się na tej ziemi, trudno żyje się, coraz cięższe czasy przychodzą. Widzimy tyle zakłamania, widzimy wokół przeróżne jakieś takie dziwne zjawiska. Nie ma potrzeby o tym mówić, ale każdy z nas to dostrzega, że nie są to normalne czasy. I to również przez Słowo Boże było przepowiedziane. Apostoł Paweł w takim słowie proroczym w swoim nauczaniu powiedział, że ludzie w czasach ostatecznych będą źli. Że ludzie, cechy tych ludzi czasów ostatecznych, on wymieniał, będą samolubni, źli, nieposłuszni, zbuntowani, miłujący bardziej rzeczy tego świata niż Boga, zdradzieccy, nieprzejednani, zazdrośni. To są takie cechy czasów ostatecznych. I coraz bardziej ta zatwardziałość serca będzie przychodzić na tych, którzy nie znają Boga, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, który w słabości, tak, odszedł, ale przyjdzie w chwale potężnej i mocy. Już nie jako malutkie dziecię, któremu w naszym kraju śpiewa się lulaj, że Jezuniu. I takiego Boga znają Polacy. Niestety tak jest. Ale nasz Bóg, to jest ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Nie tylko niebo i ziemię, ale rzeczy widzialne i niewidzialne. To jest to, co możemy poznać umysłem, ale również są rzeczy, które nie są poznane przez nasz umysł. I Biblia mówi, że to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serc ludzkich jeszcze nie wstąpiło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Jezus przyjdzie na tę ziemię, tak jak był kiedyś w Betlejem, narodził się. To nie był jego początek. Tak jak słyszeliśmy, Szymon mówił, przypominał nam o tym, że to jest syn, który odwiecznie był w łonie Ojca. Zawsze jest w łonie Ojca. Ale Bóg zamanifestował go światu poprzez narodzenie w Betlejem, kiedy to stał się człowiekiem. Ale wiemy, że podczas wędrówki narodu wybranego poprzez pustynię pod wodzą Mojżesza, kiedy ten naród przechodził, apostoł Paweł tłumaczy, że tą skałą, która ich towarzyszyła, tą skałą, która ich wzmacniała, to był Jezus, to był Chrystus. To była ta skała, z której czerpali, z której brali siłę. To była ta skała, skąd brali wiarę, siłę do tego, aby iść dalej. Bóg w cudowny sposób prowadził ich. W słupie ognia w nocy, tak, a pod obłokiem patrzyli na obłok i ten obłok poruszał się, a oni szli za tym obłokiem. To wszystko są fakty. I dzisiaj podobnie Bóg prowadzi nas przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Mamy podążać za obłokiem, mamy iść tak, jak Duch nas prowadzi. Ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi, których Duch Boży wskazuje im drogę. To jest bardzo istotne dla nas, ważne. A więc widzimy, że Jeremiasz również usłyszał od Boga takie słowo. Jest to 15 rozdział Księgi Jeremiasza. Bóg do niego przemówił, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować, mówi Pan. Ale tu widzimy obietnicę Bóg dał Jeremiaszowi. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, to, co cenne, bez tego, co pospolite, czyli oddasz Bogu całe serce. Tak jak tu Paweł powiedział, w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale drewniane, gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie do pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. A więc widzimy, że Bóg chce, abyśmy byli czyści na wewnątrz, aby moje serce było czyste, aby tam nie było jakiegoś gniewu, aby nie było zazdrości, aby nie było obmowy jakiejś, tak? Żeby nie było jakiejś plotki, tak jak słyszeliśmy dzisiaj. Aby tych rzeczy nie było nawet pośród nas. Ale nasze serce niech będzie czyste. Czyste, szlachetne. Bądźmy szlachetnego usposobienia. Tak jak słyszeliśmy o dobroczynności, tak? Że miłość, ona się przejawia w dobroczynności. A chciałbym przy tej okazji powiedzieć o sytuacji, jaka jest w ośrodku w Broczynie. Grozi im teraz zamknięcie tego ośrodka z tego względu, że są dosyć ostre wymogi ze strony rządu. W każdym pokoju musi być umywalka zainstalowana teraz. I to jest ośrodek dla tych, którzy nie wiedzą, dla osób uzależnionych, chrześcijański ośrodek dla osób uzależnionych, w którym wielu z nas znalazło pomoc, gdzie nawróciliśmy się, gdzie poznaliśmy Jezusa Chrystusa, gdzie Bóg prowadził nas w tym pierwszym etapie naszego życia. A więc to jest ten ośrodek, on się bardzo rozwinął, wiemy, że jest Łękinia teraz, poszerzyli bardzo swoją działalność, ale tutaj państwo takie wymogi postawiło, dlatego że oni są teraz pod Narodowy Fundusz podpięci. No i takie wymogi państwo nałożyło na nich, więc chcielibyśmy im pomóc. Chcielibyśmy w tym miesiącu, w grudniu, zebrać kolektę na nich, aby pomóc. Dlatego, że Bóg ma, tak jak jest napisane w Słowie Bożym, aby troszczyć się o wszystkich ludzi, tak? Ale najbardziej o kogo? O domowników wiary. Najbardziej o domowników wiary. Bóg zawsze miał upodobanie w misjach. Chętnie czytamy te książki o bracie Millerze czy Taylorze, którzy to z taką odwagą, wiarą wypłynęli w świat po to, by zdobywać narody dla Chrystusa. I to jest faktem, to się stało. Dzięki temu, że Taylor odważył się wyruszyć do Chin. W tamtych czasach To jest niesamowita wyprawa była. On wielokrotnie wracał do Anglii, ale tylko po to, w jakimś konkretnym celu, po to, żeby wrócić z powrotem i prowadził tą misję w Chinach. Jak wiele zborów zostało założonych dzięki poświęceniu. Temu poświęceniu. Wiecie, kiedy kto zna historię ośrodka w Broczynie, wiecie, że przez bardzo długi okres czasu oni nie mieli żadnych dotacji. Żyli tylko przez wiarę, przez łaskę, ludzie, którzy poświęcili się Bogu. A więc myślę, że to jest taka dobra rzecz. Kiedy byliśmy jakiś czas temu z Beatą i z Waldkiem i z Danusią w Londynie w zborze Stoneleigh u Grahama, w jego kościele, oni mają taki bardzo dobry zwyczaj. Wspierają bardzo dużo misji, różnych misji, ale w grudniu robią taką szczególną kolektę, zbierają pieniądze w szczególny sposób i z okazji Bożego Narodzenia. Właśnie z okazji Bożego Narodzenia. Dlatego, że tak jak oni mówią, tak jak twierdzą, że Boże Narodzenie jest to największy dar Boga, największy dar Boga, to co mógł dać ludzkości. On dał swojego Syna. Bóg dał swojego Syna. Dlatego ten zwyczaj obdarowywania się w Boże Narodzenie, no jest taki zwyczaj dzielenia się prezentami. Tak? Ludzie nawet nie wiedzą, skąd jest tego korzeń. Właśnie dlatego, że Bóg dał swojego Syna. Dał w łasce, za darmo dał Syna, aby każdy, kto w Niego, bo po to się urodził Jezus, po to przyszedł Jezus na ten świat, aby umrzeć za grzechy nasze. Po to przyszedł. Nikt mu życia nie odebrał. On sam dobrowolnie oddał swoje życie. Gdyby tylko zechciał, jedną myślą zniszczyłby wszystkich oprawców, którzy przyszli po to, by go najpierw pojmać, a potem osądzić i ukrzyżować. Gdyby tylko zechciał, zrobiłby to. Ale jednak tego nie uczynił. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo nas umiłował. I to jest jedyny sposób, ktoś, kto zna duchowe zasady i poznaje duchowe zasady, wiemy, że to jest jedyny sposób, którym ludzkość mogła być odkupiona przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to ofiara dla wszystkich ludzi, dla każdego człowieka, w jakimkolwiek okresie czasu by żył, kiedykolwiek by on był. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby odkupić, aby oddać swoje życie. A więc dlatego to ten zbór w Stoneleigh, oni właśnie w tym okresie robią taką szczególną kolektę, aby kogoś wesprzeć. Ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład i również dla nas, abyśmy mogli pomóc temu ośrodkowi, abyśmy mogli o tym pomyśleć. Naprawdę, kiedy ostatnio byliśmy tam z Danusią, przez 3 dni ja tam usługiwałem i bardzo dużo jest tych, którzy korzystają z ich pomocy. W Łękinie jest stała liczba, mniej więcej około 40-50 na terapii osób, mniej więcej tyle jest cały czas, powyżej 40. W Broczynie jest zawsze tak około 25 osób i wiemy, że tam jest długa kolejka, ludzie czekają na miejsce, chcą korzystać z pomocy i znajdują ją tam. Ostatni nasz owoc tej misji to jest Karol. Karol, którego posłaliśmy, właśnie był, skończył tam ośrodek w Broczynie. I serdecznie pozdrawia Karol. Wczoraj rozmawiałem z nim przez telefon i powiedział, że teraz otrzymał już mieszkanie, dostali mieszkanie, także mógł się przeprowadzić do swojego już mieszkania z żoną, z dziećmi. Także to jest naprawdę wielki cud. Człowiek, który żył na ulicy, który handlował narkotykami, który miał, nie wiem, no Ewa powiedziała, że to był rekord, jeśli chodzi o sprawy karne. W każdym miesiącu przyjeżdżał przez 12, bo tyle trwa terapia, rok czasu. W każdym miesiącu do nas przyjeżdżał Karol na jakąś sprawę karną. Ale autentycznie no, Bóg się wstawił za nim. I widzimy tak niesamowitą zmianę. Niesamowitą zmianę. Kiedy tutaj przyjeżdża, on nawet nie myśli o tym, żeby iść do tych kumpli starych. Nawet nie myśli. Widzimy tak potężną zmianę w tej hierarchii wartości. Jest coś niesamowitego. To może uczynić Bóg. To może uczynić w taki sposób. Może uczynić to tylko Jezus. A więc pomyślmy o tym, aby być naprawdę użytecznym. Aby być użytecznym. Aby umieć przyłożyć rękę do dobrego dzieła Bożego. Kiedyś to wszystko będzie odsłonięte, bracia i siostry. Kiedyś to wszystko będzie pokazane. Wiecie gdzie? Na sądzie Chrystusowym. Biblia o tym mówi. że te jedni będą się wstydzić, a drudzy będą mieli wyróżnienie. Taka jest prawda. Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. Ale poza tym Biblia też uczy nas, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego. Więc jest to całkowicie dobrowolne, ochotnego, bo tak też i Słowo Boże nas uczy, poucza. Że tego, który w sercu postanowił, nie z jakoś z przymusu, czy dlatego, bo inni tak czynią, ale widzi prawdziwą potrzebę i odpowiada na nią. To jest bardzo ważne. Więc widzimy, że Bóg chce i pragnie błogosławić nas. W tej wizji to naczynie stało, tak powtórzę, stało w ten sposób, otwarte. Otwarte dla Boga. Czy dzisiaj mamy otwarte serca przed Bogiem, bracia i siostry? Czy mamy te otwarte serce dla Jezusa dzisiaj?